Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś zapraszam Państwa nad Wisłę i na najdzielniejszy harcerski żaglowiec Zjawa 4, bo płynie po niego holownik Ikar z gdańskiego portu. My za akcję ściągania Zjawy z duńskiego portu do Polski trzymamy kciuki. O tym powiemy w drugiej części audycji, a za chwilę królowa polskich rzek i spór o jej naturalne walory. Ochronie Wisły poświęcona jest tegoroczna akcja ekologów WWF Polska Godzina dla Ziemi. Organizacja obawia się, że rządowe plany przywrócenia żeglowności na Wiśle spowodują gigantyczną katastrofę ekologiczną. W sobotę w Gdańsku na Długim Targu koło fontanny Neptuna kilkadziesiąt osób uczestniczyło w symbolicznej koronacji Wisły na królową polskich rzek. A tymczasem w maju ruszyć mają wstępne prace projektowe, których celem będzie udrożnienie Wisły i Odry. Rząd chce przerzucić na rzeki część transportu. Planuje zbudować wodną autostradę łączącą Bałtyk z Morzem Czarnym poprzez Wisłę i Bug. Atrakcyjność tego pomysłu jest pozorna, mówią naukowcy, bo z punktu widzenia dobra otaczającej nas przyrody, finansów publicznych i naszego bezpieczeństwa wręcz katastrofalna. Nowoczesne kraje rezygnują z ujarzmiania rzek. Mówią ekolodzy, przekonały się, że rzeki uregulowane stają się groźne. Czy aby na pewno? I o tym właśnie w dzisiejszej audycji. Zderzam argumenty dwóch stron. Okazuje się, że zastrzeżenia do rządowego projektu mają naukowcy, mówi profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
Całe środowisko przyrodnicze, wydziały biologii, wydziały przyrodnicze uniwersytetów, komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk i tak dalej, opowiedziały się jednomyślnie za ochroną Puszczy Białowieskiej. Jako kontrargument przedstawiono opinię grupy ekspertów, którzy są ekspertami od pozyskiwania drewna. Dokładnie to samo się stało z problemem industrializacji Wisły. Przeciwko tym planom, które były ogłoszone w zeszłym roku w czerwcu i potwierdzone w tym roku poprzez przyjęcie przez Sejm,
Senat i podpis prezydenta.
Podpis prezydenta decyzji o rozpoczęciu udrażniania dróg wodnych w Polsce, za zastrzeżenia do tego projektu zgłosił bardzo taki prestiżowy Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk, który zrzesza przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni zajmujących się taką problematyką oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk i, krótko mówiąc, fachowców przyrodników. Wystosowano duże pismo do pani minister Szydło, do odpowiednich ministrów zainteresowanych tym problemem. Odpowiedź, którą komitet uzyskał, jest odpowiedzią no właśnie dokładnie taką samą jak w przypadku Puszczy Białowieskiej. To jest odpowiedź sformułowana przez ludzi od przemysłu, tak zwanych technokratów, deweloperów, jak ich można zwać, bez żadnych odniesień do naszych zastrzeżeń natury przyrodniczej. A tutaj kłopot polega na tym, że jakby wiadomo, że będą zawsze istniały dwie strony w sporze i że jeżeli jest przemysł monopolowy, no to z Towarzystwem na Rzecz Trzeźwości oni się nie zgodzą. Natomiast trzeba jakoś znaleźć drogę pośrodku i z jednej strony społeczeństwa nie rozpijać, z drugiej strony nie hamować kompletnie produkcji alkoholu, przenosząc to już na taki grunt bardziej życia codziennego.
Czyli z jednej strony nie zostawiać tej Wisły samej sobie, można powiedzieć nieuregulowanej i kompletnie zostawić wolną rękę i zostawić ten bieg Wisły w takim stanie, w jakim on teraz jest, lub próbować coś zrobić delikatnie przy współudziale różnych środowisk, tak jak pan profesor mówi, bo państwo, specjaliści, naukowcy, działacze, ekolodzy też macie swoją wiedzę i to wiedzę popartą wieloletnimi doświadczeniami i badaniami.
Tak, oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że te plany dotyczą dróg wodnych w Polsce w ogóle. One obejmują Odrę, obejmują Wisłę.
My skupiamy się na Wiśle, bo to za szeroki temat. To zostańmy na tej Wiśle.
Najistotniejsza jest rzeczywiście Wisła, ponieważ to są najbardziej drastyczne zmiany planowane. W przypadku Odry to nie jest aż tak dramatyczne. Tutaj zderzają się te argumenty, powiedzmy sobie, przemysłowo-industrialne z argumentami przyrodniczymi. Tylko że trzeba je bardzo ostrożnie rozważyć. Mianowicie zyski, które Polska może osiągnąć poprzez przestawienie się na transport wodny w jakimś tam oczywiście stopniu, które są podkreślane przez pomysłodawców tego rozwoju Wisły przemysłowego, to są zyski przede wszystkim takie, że zaoszczędzimy na transporcie drogowym, że duże, ciężkie ładunki będą mogły być transportowane rzeką, i że zaoszczędzimy między innymi na emisji węgla, plus właśnie zwolnimy drogi z transportu kołowego. No tutaj pierwszy argument jest bardzo prosty. Dużo taniej i prościej byłoby realizować hasło tiry na tory, czyli rozwój transportu kolejowego, który jest jeszcze znacznie bardziej przyjazny, spowoduje jeszcze lepszą redukcję emisji dwutlenku węgla. W sensie ekonomicznym to się bardziej opłaca. Transport rzeczny, jak wykazały liczne badania, oczywiście na zachodzie ten transport rzeczny jest dużo lepiej rozwinięty od nas, co jest zasługą historii. Oni mają od 200 lat mocno uregulowane duże rzeki. No i wykazano już dość dawno, że transport rzeczny opłaca się na odcinkach żeglownych powyżej mniej więcej 400-500 km. Czyli tam, gdzie ta barka czy zestaw barek musi przekładać się z jednej śluzy na drugą, tam, gdzie musi się przekładać z jednego odcinka na drugi, są jakieś instalacje, które ułatwiają tę żeglugę, spiętrzenia, zapory i tak dalej, to przestaje być ekonomiczne, ponieważ koszt tych urządzeń jest tak wysoki, ich utrzymanie, ich obsługa, ich budowa, że to się na przestrzeni 100 lat przestaje zupełnie opłacać.
To się nie zwraca.
To się nie zwraca. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że nie operujemy abstrakcyjnym pojęciem, że mamy dużą rzekę i będziemy sobie po niej pływać, tylko my mamy Wisłę, która jest niesłychanie specyficzną rzeką, jest jedyną taką rzeką w Europie, w której jest po pierwsze za mało wody. Wisła ma strasznie mało wody, o tym wiedzą wszyscy, którzy obserwowali Wisłę latem. Zdarzają się oczywiście spiętrzenia, powodzie i tak dalej. Natomiast generalnie to jest rzeka, która jest dość szeroko rozlana, ma ogromne ilości dużych płycizn i w znacznej części swojego nurtu, w środkowej, szczególnie części nurtu, jest rzeką, gdzie tej wody płynie bardzo mało.
Z powodu?
Z powodów naturalnych. Między innymi takich, że w górnym... Generalnie tak, Polska jest krajem bardzo suchym. Mamy mało wody. To jest też fakt obiektywny, którego nie przeskoczymy. Więc z Wisłą tej wody tak naprawdę wcale dużo nie płynie. Po drugie, powyżej, w górnym biegu Wisły nastąpiła kiedyś, dość dawno temu, rabunkowa gospodarka piaskiem, żwirem. Przegłębiono koryto i tam nastąpiły straty również z tego powodu. Odcinek ten bliżej między Toruniem i Gdańskiem, on był częściowo regulowany, Wisła tam była częściowo prostowana, to jest ten odcinek, który nadawałby się do takiego użytkowania przemysłowego. I tutaj pewnie można by dyskutować.
Do dyskusji zapraszać będę też zwolenników i przeciwników regulacji Wisły. Dziś inżynier Zbigniew Tarchalski, który kilkadziesiąt lat temu prowadził podobne prace związane z uregulowaniem tym razem czeskiej Wełtawy. Pan inżynier jest również członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeki Wisły i jak mi powiedział, dziś nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że transport wodny znacznie mniej szkodzi środowisku naturalnemu niż przewozy towarów szlakami lądowymi, drogowymi czy kolejowymi. Mówił inżynier Tarchalski. Podczas rozmowy z nim przedstawiłam główne zarzuty ekologów wobec regulacji Wisły.
Ekolodzy twierdzą, że należy dostosowywać łodzie do rzeki, a nie rzekę do łodzi. Podobnego zdania są też naukowcy. Profesor Tomasz Mikołajczyk z Pracowni Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych uważa, że taka zamiana, kaskadyzacja czy regulacja, jak to nazwać, to wyrok śmierci dla niektórych gatunków ryb, ptaków, że postawienie tylu tam na Wiśle zmieni rzekę w ciąg zbiorników wodnych, a ryby rzeczne nie będą w stanie przeżyć w takich warunkach. To jak Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Wisły odpowie na te zarzuty. Zbigniew Tarchalski.
Ja musiał w ogóle powiedzieć, że stowarzyszenie powstało po to, żeby próbować pomagać, popierać ideę wykorzystania czy tam przywrócenia Wiśle jej naturalnej funkcji, która od 1000 lat była. No powiem tylko przykład, że w 1903 roku przez Warszawę przepłynęło około 7000 różnych jednostek pływających. Jest taki rejestr. W 1903 roku. No więc do jakiego naturalnego, powiedzmy, kształtu tej Wisły chcemy powracać, skoro trochę więcej jak 100 lat temu ogromna ilość jednostek po Wiśle pływała i w różnych kategoriach, w różnym zastosowaniu. To jest pierwsze. Druga, powoływanie się na naukowców jest tutaj no bardzo mylące, czy względnie powiedzmy powiedzieć nieprawdziwe, dlatego że równie dobrze można przytoczyć wiele nazwisk profesorów, którzy się znają na tym, bo jeżeli ktoś się zna na oceanologii i podobnych, oczywiście z całym szacunkiem, tylko powiedzmy jest to trochę wąskie, jednostronne patrzenie. Gdańsk, Trójmiasto i w ogóle porty będą rozwijały się bardzo szybko. I mamy takie prognozy, że do roku 30 będzie 100 milionów ton przeładowanych w Gdańsku plus miliony kontenerów. To trzeba wywieźć. I teraz, jeżeli mamy to po to, żeby to wywieźć, bo te obecne trasy już się zatykają. Jeżeli mamy to wywieźć drogowymi inwestycjami czy kolejowymi, to znowu znacznie bardziej zniszczymy i będziemy niszczyć środowisko, bo już dawno jest udowodnione, że transport wodny znacznie, no na przykład pięciokrotnie mniej wydaje szkodliwych gazów, szkodliwych CO2 i innych do powietrza. Trzykrotnie mniej zużywa paliwa. Jedna nieduża barka zabiera tyle co 50 tirów, więc można sobie wyobrazić 30 barek na Wiśle w kierunku na Warszawę na dobę, a jednocześnie 1500 tirów zamiast tych 30 barek. No, rachunek jest taki, że się należałoby zapytać, czy ekolodzy zamierzają celowo niszczyć środowisko, bo nie wierzę w to, żeby potrafili zablokować rozwój transportu, rozwój gospodarki i rozwój, po prostu nie będą się kłaść przecież na szosach, na ulicach, na torach kolejowych, żeby to blokować. No więc jeżeli nie, to będzie się rozwijał transport lądowy, znacznie bardziej szkodliwy, bo ja nie bardzo widzę inną możliwość i chyba nikt nie widzi innej możliwości.
Ekolodzy to jedno, ale naukowcy i eksperci to drugie. Oni twierdzą, zresztą wystosowali w ubiegłym roku w październiku taki list do pani premier, że Wisła po prostu nie nadaje się do transportu. Zwyczajnie ma za mało wody. Od strony ekonomicznej ten projekt też jest mało opłacalny i może chodzić tylko o to, by pewne firmy realizujące ten projekt mogły zarobić. I ja się tutaj z panem zgodzę zupełnie, że pan podnosi te wartości i te liczby, które czekają na wywiezienie z portów w 2030 roku, ale może być tak, że to sceptyczne nastawienie środowiska naukowego, by regulować rzekę, ale tylko w konkretnych odcinkach, nie jest spowodowane tym, że mają się kłaść, przykuwać i blokować, bo blokować, tylko po prostu chodzi o to, by ta rzeka duża, nieuregulowana, rzeka Europy, zmieniała się z głową.
Oczywiście. W tej chwili już na świecie powstają bardzo kompleksowe, dobre projekty, które łączą troskę o przyrodę, o środowisko z możliwością wykorzystania wody, rzek. Znaczy wodę ludzkość wykorzystuje. No, najstarsza budowla hydrotechniczna znaleziono ślady około 5000 lat temu była wybudowana, więc to nie jest coś nowego, tylko zawsze ludzie starali się wodę wykorzystać i z korzyścią dla siebie. I obecnie potrafimy to robić, znaczy nauka potrafi to robić tak, że szkody dla przyrody, w ogóle skutki transportu wodnego są minimalne, albo nie, a w każdym razie są wielokrotnie niższe niż szkody wywoływane przez transport lądowy, który nieuchronnie się będzie rozwijał. Więc to jest odpowiedź prosta.
Ekosystem jest bardziej zniszczony, kiedy puszczamy kolejną autostradę? O to panu chodzi?
No, przede wszystkim puszczamy. Zajmujemy tereny, powodujemy ogromne ilości spalin, hałas, huk, pył, który podobno bardzo poważnie zagraża rozwojowi chorób płucnych. No, już nie mówiąc o tych wyziewach, o dwutlenku węgla i tak dalej, które są wielokrotnie wyższe niż ta sama ilość towaru przewieziona wodą. Oczywiście wodą się nie da przewieźć na każde podwórko, ale są od tego na świecie budowane sieci multimodalne tak zwane, gdzie są węzły, takie porty jakby przeładunkowe i tam łączą się trasy kolejowe, sieci kolejowe, drogowe i wodne i to rozwiązuje problem z minimalizowaniem szkód dla środowiska, bo dla środowiska szkody powodują przede wszystkim trasy lądowe i przewóz tych towarów. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że na Wiśle również można rozwiązać sprawę częściowo przynajmniej tych powodzi, które ogromnie niszczą nie tylko ludzki dorobek, ale również ogromnie niszczą wszelkie tereny, czy tam lęgowe, czy inne, bo przecież ta woda wypłukuje i to wszystko niesie gdzieś tam do morza. To nie jest sprawa jakiegoś jednostronnego patrzenia, natomiast wydaje mi się, że właśnie tutaj odwrotnie jest sprawa bardzo jednostronnie przedstawiana, bardzo wąsko, bez uwzględnienia tych wszystkich. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że przyrodnicy są bardzo potrzebni przy opracowywaniu tych wszystkich projektów, koncepcji i powinni być tam i byliby na pewno, tylko że ja uważam, że z tym dialogiem, z tą rozmową jest bardzo trudno.
Trzeba jakoś nawiązać ten dialog. Potrzebne są do tego organizacje pozarządowe, potrzebne są media oczywiście. Pewnie są potrzebne również konsultacje społeczne z ludźmi, którzy bezpośrednio nad tą rzeką mieszkają, żyją, będą z niej korzystać, będą mogli być zagrożeni takim czy innym rozwiązaniem, które jest proponowane. Czyli trzeba rozpocząć dyskusję. To jest bardzo kosztowny plan, który został przedstawiony, niesłychanie ingerujący w środowisko Polski. I nie można tego zrobić na zasadzie raz, dwa, trzy rzucamy się i zaczynamy kopać.
Bo ktoś nam da pieniądze. W tym wypadku zachętą są pieniądze z Unii Europejskiej, która ma wspomóc te projekty i te działania na Wiśle. Tam mamy dostać pieniądze. Prawie 80% ma pochodzić z Unii. Być może to jest takie zbyt szybkie zachłyśnięcie się tymi kwotami unijnymi na regulację Wisły, celem jej umiędzynarodowienia. I te hasła, które się przebijają, że przebijają się pod takim kątem, że była zapuszczona, bo nic się na niej nie robiło, a trzeba puścić transport tak, jak było dalej. Ale otwiera się tutaj po pana wypowiedzi całkiem zupełnie inne pole do dyskusji.
Jestem pewien, że Unia Europejska nie da nam pieniędzy na taki plan, jaki został przedstawiony. Jestem absolutnie pewien. Takie nieporozumienie parę lat temu było w Polsce, które skończyło się zresztą, nie wiem, czy dosłownie procesami, ale groźbą procesów, kiedy Unia Europejska dawała pieniądze na tak zwaną poprawę stosunków wodnych na małych rzekach, mając na myśli właśnie renaturalizację, odtworzenie naturalnych systemów rzecznych i tak dalej. Niektóre gminy używały tych pieniędzy w najgorszy możliwy sposób do niszczenia małych rzek, do właśnie takiej bezmyślnej melioracji w stylu lat 50., betonowania strumieni i tak dalej. Kiedy się Unia o tym przekonała, zrobiła się afera, te pieniądze zostały częściowo, zostały zatrzymane, częściowo były wycofywane, groziły nam procesy. Ta sama sytuacja będzie w tej chwili z Wisłą. Mamiąc jakby Unię hasłem, że Polska chce przejść na przyjazny środowisku transport rzeczny, jednocześnie nie mówi się o tym, jakie straty w tym środowisku chce się zadać. Na szczęście jest też tak, że środowisko naukowe w Unii jest lepiej słyszalne niż w Polsce, w związku z czym my na pewno będziemy protestować, będziemy przedstawiać rzeczowe argumenty, żeby najpierw popatrzeć, jakie straty ten plan przynosi, no i musimy doprowadzić do tej rzeczowej dyskusji, co jest naprawdę niezbędne.
Będziemy słuchać również tej drugiej strony, być może w tej audycji dzisiejszej, ale na pewno w przyszłości. Dobrze się spotykać, tylko żeby to coś jeszcze za tym szło, panie profesorze, bo spotykać się i wymieniać argumenty, a działania na szczeblu ministerstwa i rządu to już jest zupełnie inna sprawa poważna, gdzie wjeżdża ciężki sprzęt i zaczynają się prace.
No tak, na pewno trzeba zacząć od dyskusji. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych polemik, które się co jakiś czas można je zobaczyć, czy w mediach, czy na jakichś spotkaniach otwartych. Czy rząd zechce się troszkę zatrzymać i
zapytać was.
Zapytać. Nie tylko naukowców, ale właśnie szeroko pojętych tak zwanych interesariuszy, czyli tych wszystkich, którzy są związani jakoś z problemem Wisły i zmianami, które tam są planowane.
My do regulacji rzeki Wisły wrócimy jeszcze nie raz. Do studia będę zapraszać hydrologów, geologów, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przedstawicieli Urzędu Morskiego. Obiecuję Państwu gorącą dyskusję.
O aroma daquele país, cabe terra querida, nós tudo cremos na coração. Te cantar um bem trazer você. O aroma daquele país, cabe terra querida. Nós tudo cremos no coração. Cabe manda mantenha, que se abençoa num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles vão falar vocês. Mas se regoce, tem que ter calor. Para todos seus filhos com o mesmo.
Jeśli warunki pogodowe nie zmienią się, to w piątek rano jacht Zjawa 4 dotrze do portu w Darłowie. Tak informuje harcmistrz Rafał Klepacz z Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Operacja sprowadzania uszkodzonego jachtu rozpoczęła się w niedzielę 19 marca. Niestety prądy morskie w okolicach duńskiego Dragor nieco całą akcję wstrzymują. Dźwig, który przeniesie Zjawę na ponton, dziś wieczorem miał się pojawić w porcie. Zatem jest szansa, że do Darłowa Zjawa dotrze jeszcze w piątek. 5 grudnia, przypomnę, ubiegłego roku Zjawa 4 weszła na mieliznę niedaleko Szwecji. Sprowadzenie jachtu do Polski trwa. My przypomnijmy sobie jeszcze ten pierwszy rejs z Jawą, w którym młody chłopak, 19-letni Władysław Wagner, w latach 30. opłynął tym jachtem z przygodami świat.
To był chłopiec 19-letni, który wykopał jakąś łódkę w Gdyni na plaży. Razem z kolegą zaczęli to remontować, wyremontowali częściowo i zabrał się Wagner z kolegą i wypłynęli na Bałtyk, nie mając przygotowania. Nie rozgłaszał tego wcześniej, bo nie wiedział, dokąd dopłynie.
Dlatego Zjawa 4, następczyni tej pierwszej zjawy wagnerowskiej, to oczko w głowie Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, opowiada kapitan Marek Marzec, przypominając nam postać Władka Wagnera.
Okazało się, że przepłynął dookoła świata. Ta załoga mu się zmieniała, tam w różnych momentach różni ludzie przychodzili z Australii, na przykład przepływali do Anglii, później z Australijczykami przypłynął z dwoma, ale sama idea Wagnera, no, on był chłopcem tak jak i my, jeszcze przed przyjściem do szkoły morskiej, który patrzył na atlas, patrzył na globus i planował podróż dookoła świata. Myśmy planowali dlatego, że chcieliśmy poznać świat, no a poza tym ciężko było wtedy wyjechać i myśleliśmy też o różnych takich przygodach. Ja bardzo skrupulatnie przeglądałem mapy, moi koledzy i ja, i planowaliśmy, jak płynąć, z zachodu na wschód czy ze wschodu na zachód. I są różne wersje. Są, po pierwsze, założenie jest takie, że Ziemia wokół własnej osi kręci się z zachodu na wschód. Jeżeli płyniemy z zachodu na wschód, to opłyniemy Ziemię dookoła, zyskujemy jeden dzień w życiu. Odwrotnie, jeżeli ze wschodu popłyniemy na zachód, ten dzień stracimy. No i teraz były koncepcje, czy zyskać ten dzień, czy stracić. Niektórzy mieli takie koncepcje z kolei, że obojętne, w którą stronę popłynę, żeby opłynąć, żeby zobaczyć ten świat. Niektórzy jeszcze, żeglarze, chcieli pokazać swojej dziewczynie, jacy są odważni. I to miłość decydowała o tym, żeby pływali samotnie nawet dookoła świata pod żaglami, no i żeby pokazać, jacy są dzielni. Jeszcze inni żeglarze chcieli pobić z czasem rekordy, spieszą się i po prostu chcą pokonać czas. A jeszcze inni chcą zobaczyć Ziemię, zobaczyć, jak ludzie tam żyją, I dwie trzecie powierzchni Ziemi to są morza. Także te morza trzeba polubić, trzeba pokochać to morze. I myślę, że ta koncepcja opłynięcia Ziemi dookoła świata jest świetna. Dla młodych ludzi, jeżeli myślą, jeżeli mają teraz 14, 20, 30 lat, niech zastanawiają się nad tym, żeby tą Ziemię zobaczyć. Miałem szczęście z panem Teligą kiedyś rozmawiać w Casablance, jak akurat wrócił po rejsie dookoła świata i zresztą byłem przy tym, jak wypływał w ten rejs. No ja go podziwiałem, to prawdopodobnie, ile pamiętam, to jest 3-letnia podróż dookoła świata. No, na jachcie Opty, tak. Ten jacht jeszcze w Gdyni długo w Akademii Morskiej stał, teraz to była Wyższa Szkoła Morska, można było popłynąć na nim i myśmy tam takie małe, króciutkie rejsy po Bałtyku na tym Opty odbywali. Poza tym ta polska bandera widziana w tych portach, polscy żeglarze, a my jesteśmy naprawdę świetni w porównaniu z innymi żeglarzami, nasi są świetni. No, nie mają, teraz już mają, ale nie mieli przez długi okres czasu sprzętu, nie było paszportów, nie było po prostu, oni dużo musieli poświęcać od siebie czasu i chęci i to byli fanatycy. I do dzisiejszego dnia ja żeglarzy stawiam bardzo wysoko.
Dziś to już wszystko. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Tomek Cybula. Dobranoc.
Verde manda mantenha, que se benção num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles vão pra vocês, mas se regoce tem que é calor. Para todos seus filhos com o mesmo amor. Verde manda mantenha. Se bem só num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles vão falar vocês. Mas se regoce tem que é calor. Para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que é calor. Para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que é calor. Para todos seus filhos com o mesmo amor. Se regoce tem que é calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que é calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que é calor, para todos seus filhos.